Niao i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Mili Państwo, no więc skończyłem poprzedni odcinek tego felietonu pytaniem, czy sztuczna inteligencja może być dobra, czy może być zła. Dałem Państwu przykład, że wszystko zależy od punktu widzenia, prawda? Tak. No więc ten biedny człowiek podpiera się jakimiś tam dwoma kobietami, babami, powiedziałbym nawet wręcz. Jedna to jest prezeska jakoś tam think tanku, wykładowczyni Centrum Europejskiego UW. No to znaczy, że tu w ogóle nie ma o czym mówić. Która to twierdzi, że sytuacja się powtarza tak jak z internetem, że zanim obejrzeliśmy się, wyrośli internetowi giganci zwani big techami, którzy dyktują warunki gry całemu światu. No dyktują, dlatego że świat na to sobie pozwala. To nie dlatego, że oni są tacy mocni. Nie, oni są mocni naszą głupotą i głupotą naszych rządzących, naszych polityków, ale nie tylko naszych. Proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy, chińskie władze przeciwstawiły się tym big techom i te big techy mogą w Chinach najwyżej pomarzyć o tym, żeby zaistnieć. Więc to nie jest tak, że big techy dyktują warunki całemu światu. Nie, nie dyktują warunków całemu światu. Dyktują warunki tym, którzy na to pozwalają. Więc to tak a propos internetu. I tutaj sytuacja może być analogiczna, jak w tamtym przypadku, w przypadku internetu. Nie, aczkolwiek myślę, że nie do końca, dlatego że proszę nie zapomnieć o tym, że w tej chwili Chiny, o czym się zamilcza na śmierć. Tą prawdę zamilcza się na śmierć. W Chinach istnieje kilka tysięcy firm, które pracują nad sztuczną inteligencją, nad różnymi aspektami sztucznej inteligencji. Różnego rodzaju algorytmy na różne okazje. I to jest miejsce na świecie, które jest nie do przeskoczenia, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Amerykanie coś tam drobią, ale u nich ta ilość tych firm jest minimalna. Natomiast owszem, nie można powiedzieć, że nie mają sukcesów. Owszem, mają, tylko że te sukcesy są punktowe. Natomiast Chińczycy idą szerokim frontem. I to jest kolosalna różnica, więc nie można powiedzieć, że cały świat. Jak powiedziałem, przynajmniej Chiny są na całe szczęście miejscem, w którym nie obowiązuje to, co obowiązuje w tak zwanym całym świecie. No i czy to, co się stało z internetem, ma szansę się powtórzyć w przypadku sztucznej inteligencji? Nie. Dla mnie to jest oczywiste, że nie. I teraz chodzi o regulacje. Regulacje, które z jednej strony myślę, że powinny być jakieś ramowe regulacje. To jest określenie ramowe, jest tutaj podstawowe. Rzecz polega na tym, że jesteśmy na etapie bardzo burzliwego rozwoju sztucznej inteligencji i tak naprawdę nie wiemy, co możemy, a czego nie możemy. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo rozsądne to, co powiedziałem. No więc tego nie wiemy. Sens ma regulowanie wszystkiego wtedy, kiedy coś się już rozwinęło, powiedział pan Krzysztof Kluza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No jedyny facet, który tutaj powiedział coś rozsądnego. No i proszę sobie wyobrazić, że ten cały Ramotowski napisał coś takiego. Problem polega na tym, co regulować. Można na przykład zabronić sztucznej inteligencji posługiwać się językiem nienawiści. To stosunkowo proste, choć okaże się pewnie mało skuteczne. Język nienawiści. No, to już wiadomo, z kim mamy do czynienia, prawda? Z lewakiem. Lewackim punktem widzenia. Aż to chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że lewacki punkt widzenia w internecie przeważa zdecydowanie i w związku z tym, iż sztuczna inteligencja karmi się ogromnymi ilościami danych. Więc jeśli wśród tych danych jest 70-80%, a może i więcej danych mówiących, znaczy opisujących świat z perspektywy lewactwa, no to sztuczna inteligencja będzie również lewactwem. To jest coś, o czym mówi się, o czym mówią ludzie, którzy chcieliby, żeby ta sztuczna inteligencja była obiektywna, ale tu się nie da tego zrobić. No więc no najlepszym dowodem jest ten kołek polski, polskojęzyczny, który twierdzi, że można zabronić sztucznej inteligencji posługiwać się językiem nienawiści. No, ja też ciekaw jestem właśnie takiej oto rzeczy, a mianowicie sformułuje definicję języka nienawiści. No ale to powiedzmy sobie, no kretynów nie śmieją, sami się rodzą, więc nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, no i na całe szczęście również powiedziano, że powiedział ten facet w tym swoim artykule, cytuję, a może zacząć od podstaw, czyli od danych, one są pokarmem sztucznej inteligencji, trzeba by karma dla sztucznej inteligencji była przyrządzona zgodnie z prawem. I Unia Europejska ma w tym spore doświadczenie. Unia Europejska zgodnie z prawem. Państwo słyszycie te brednie? A mianowicie dlatego, że uchwaliła dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce nazywanych RODO. No przecież nic, tylko się zastrzelić z łuku. No. Mili Państwo, jako że, jak wiecie o tym, ja jestem człowiekiem, który ma obsesję na punkcie zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest od zawsze. Nie wiem, to skąd coś to się wzięło. A od kiedy się zajmuję sztuczną inteligencją. Więc nawet wielokrotnie sobie marzyłem o tym, jak to gdzieś tam w jakimś szpitalu pracuję, opracowuję bazy danych, na przykład do algorytmu, który rozpoznaje gruźlicę płuc. Na przykład. Czy powiedzmy sobie jakieś inne choroby płuc, czy na przykład nowotwory płuc, prawda? Czy jeszcze jakieś inne choroby płuc? To oczywiście za każdym razem jest zupełnie inny algorytm. Lub część dużego algorytmu, powiedzmy sobie pod tytułem choroby płuc, no i tutaj się dzielimy i od razu na samym początku dzielimy się na dane wszystkie dotyczą chorób płuc, natomiast później je dzielimy na części dotyczące poszczególnych chorób. No więc wyobraźcie sobie Państwo, że jakim trzeba być idiotą, żeby pomyśleć, że gdyby w Polsce, załóżmy w Polsce, RODO miało być ograniczeniem dla sztucznej inteligencji, dla danych, które użytkujemy do sztucznej inteligencji, to właściwie można by powiedzieć, że to przestajemy się interesować sztuczną inteligencją, bo w Polsce przy RODO, zresztą przy w Europie w ogóle, przy tych rozwiązaniach unijnych, które są po prostu z nieba, z księżyca właściwie, sztuczna inteligencja się nie rozwinie. Zresztą się nie rozwija. w Polsce bardzo dobrze, natomiast w Unii jako takiej po prostu dramat. Wyobraźcie sobie Państwo, wracając do tego, do tych obrazków płuc, a wyobraźcie sobie Państwo, że opisując, wpisując czy opracowując dane dotyczące właśnie chorób płuc, no trzeba po pierwsze, i to jest bardzo ważne, niezwykle ważne, po pierwsze, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. To już jest. O, hola, la. No a gdzie transseksualiści? No tak, idiotów nie sieją, jak powiedziałem, sami się rodzą. Transseksualiści też. Ale na całe szczęście jest tak znikomy promil nawet, że nie ma o czym mówić. Więc kobieta czy mężczyzna. To jest raz. Dwa. Wiek. To jest bardzo istotne. Czy ten człowiek ma 20, 30, 50 czy 80 lat. To jest niezwykle ważne. Następnie, czy tak osoba pracowała w szkodliwych warunkach. Na przykład w lakierni. Miałem znajomego pana, kiedy sam byłem gruźlikiem w szpitalu gruźliczym w Otwocku. Leżałem z nim w jednej sali, a było nas 7, który był właśnie lakiernikiem. No i on opowiadał, jak się dorobił tej nieprzyjemności. Więc ja to tylko jeden drobna rzecz, a na przykład w galwanizerni, na przykład pracownik galwanizerni, czy jakiejkolwiek innej fabryki chemicznej, że nie wspomnę o rzeczach, które już w tej chwili chyba nie mają miejsca, mianowicie eternity i tak dalej. No ale różnego rodzaju mikrocząsteczek, które znajdują się na jakichś miejscach pracy, no jest sporo i w związku z tych miejsc pracy jest sporo. Jeśli to nie zostanie uwzględnione w danych dotyczących budowania algorytmu chorób płuc, no to ten algorytm będzie kulawy, no bo dane będą kulawe. Więc w związku z tym tak, jest prawdą, że zbiory danych są kluczowe dla wszelkich algorytmów, budowania wszelkich algorytmów sztucznej inteligencji. Ja to mówię od samego początku, no a tutaj to powtarza jakaś tam wszystko jedna kobieta. Bez znaczenia. I teraz, proszę Państwa, no już ten człowiek jest lewakiem lub powtarza lewackie. Nie, ja myślę, że on nie, bo to zbyt trudne by było, żeby człowiek o konserwatywnych poglądach pisał takie bzdury. Więc na przykład on mówi oczywiście o internecie, że o danych pobieranych z internetu, że to jest wysypisko danych. Wiadomo, że niekoniecznie wartościowe treści są w nim wysoko pozycjonowane, lecz treści najbardziej popularne, zawierające często naskórkową lub wręcz zwodniczą wiedzą. Pomijając już fakt, że w internecie można znaleźć mnóstwo treści zamieszczanych przez płaskoziemców. No i to właśnie na tym można zakończyć przyglądanie się temu biednemu Polaczkowi, no bo nie Polakowi, temu biednemu Polaczkowi, bo przez płaskoziemcami nazwano między innymi takich ludzi jak ja, ale to ja jestem tylko tam szarym człowiekiem, ale wszystkich tych naukowców, lekarzy, którzy w czasie domniemanej pandemii COVID-19 wypowiadali się przeciwko przeciwko tym oczywistościom, które wówczas miały miejsce. No więc ich nas wszystkich nazywano płaskoziemcami, więc jeśli taki ćwok lewacki mówi o tym, że treści zamieszczane przez płaskoziemców, nie tak zwanych płaskoziemców, tylko po prostu przez płaskoziemców, są śmieciami w internecie, to ja Państwu, znaczy to widać, że ten kołek nie rozumie absolutnie niczego ze sztucznej inteligencji. Albowiem ci, którzy rozumieją na poziomie nawet, no powiedzmy sobie, może trochę ponad podstawowym, operowanie na zbiorach danych, których używa się w algorytmach sztucznej inteligencji, wiedzą doskonale, że, i tu oczywiście pamiętajcie Państwo, że ja myślę o, mówiąc to, co za chwilę powiem, mam z tyłu głowy, o Jezu, zapomniałem pojęcia. Przepraszam, za chwilę sobie przypomnę. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie robienia algorytmu, projektowania algorytmu sztucznej inteligencji, mamy do czynienia z mgławicą danych, na przykład na tym graficznym rozwiązaniu. Mamy do czynienia z mgławicą danych, olbrzymimi ilościami danych, które to dane mają, będą w algorytmie sztucznej inteligencji opisywane przez krzywą, proszę Państwa. Czyli coś, zbiór punktów, który ma swój początek i koniec. To nie jest prosta, to jest krzywa. Siłą rzeczy jest w każdym algorytmie sztucznej inteligencji wybór tej krzywej, wybór pozycjonowanie tej krzywej jest związane z wyborem różnicy kwadratów podzielonej przez ilość badań, ilość tych punktów, różnicę kwadratów odległości między tą krzywą a punktami. Czyli innymi słowy, jest oczywistą rzeczą, że jeśli dane są bardzo odległe, to widać przecież na każdym wykresie, na którym będą te punkty symbolizujące dane. Na każdym wykresie widać, że część danych, tak praktycznie rzecz biorąc, zupełnie odstaje zarówno in plus, jak i in minus, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, odstaje od reszty. I ja oczywiście nie wiem, czy te dane powinno się obciąć, czy też nie. Z jednej strony wydaje mi się, że tak, z drugiej strony wydaje mi się, że nie. No więc to wszystko, to o czym ja mówię, to jest niezwykle istotne. To jest właśnie podstawowa rzecz. Bo ja odnoszę się do tych tak zwanych płaskoziemców. Czyli dane, które są ekstremalnie wychylone w jedną stronę albo ekstremalnie wychylone w drugą stronę. Jak powiedziałem, ja nie wiem, czy tak powinno być, ale mogą być obcięte lub wręcz odwrotnie, mogą być wzięte pod uwagę. I wtedy rachunek prawdopodobieństwa, to właśnie jest to pojęcie, które zapomniałem, rachunek prawdopodobieństwa nam mówi o tym, co jest na tym etapie tworzenia tej krzywej, jaki mamy rachunek prawdopodobieństwa? Jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest to? Czyli jaki jest najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia właściwego rozwiązania? Oczywiście być może to, co ja mówię, jest dla Państwa niezrozumiałe. To wynika oczywiście z jednej strony z mojej ignorancji dotyczącej sztucznej inteligencji, z drugiej strony Państwa ignorancji dotyczącej tego samego. No ale myślę, że wiem, znaczy ja nie tylko myślę, ale ja wiem, o czym ja mówię, aczkolwiek, jak powiedziałem, niekoniecznie te detaliczne rozwiązania są, proszę Państwa, właściwe, o czym zresztą wspominam. Proszę Państwa, ja widzę, że ja już mówię 21 minut, to przechodzi ludzkie pojęcie mnie. W momencie, kiedy mówię o swoich ulubionych tematach, to czas tak błyskawicznie mija, że nie ma właściwie o czym mówić. Czyż nie ma o czym mówić, ja po prostu zapominam o czasie. Mili Państwo, pozwolę sobie wobec tego zakończyć ten etap, tą część tego felietonu i zaprosić Państwa do następnej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.